Dzień dobry, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Droga. Przy mikrofonie Barbara Lisowska w towarzystwie pani Doroty Stęszewskiej, dawnej redaktorki naszego radia.
Witam serdecznie i pozdrawiam ciepło wszystkich słuchaczy.
Chciałabym także wymienić panią Joannę Łukaszuk, która w znacznym stopniu przyczyniła się do powstania tej audycji. To właśnie za jej namową przyjechałyśmy do Trzebnicy, aby przybliżyć Państwu historię klasztoru sióstr Boromeuszek, powstałego to muzeum oraz Związku Świętej Jadwigi Księżnej Śląskiej z tym miejscem. Naszym gościem jest siostra Dionizja Solik. Jest ona opiekunem tutejszego muzeum, które powstało z inicjatywy siostry Olimpii Konopki, która niestety niespodziewanie 9 września 2019 roku odeszła do Pana. Muzeum usytuowane jest na drugiej kondygnacji skrzydła klasztornego przylegającego do bazyliki. Gromadzi ono różnorodne dzieła sztuki, rzemiosła, rękopisy, druki, grafiki, pamiątki pozostałe po cystersach, a dokładnie siostrach, cysterkach. Zanim jednak przejdziemy do omawiania najciekawszych eksponatów, to chciałabym zapytać siostrę o początki założenia klasztoru. Jak to było?
Święta Jadwiga, wiadomo, przyszła z Bambergi na Śląsk i wydano ją za Henryka Brodatego, bo wtedy taki był zwyczaj. I jako wychowanka sióstr benedyktynek marzyła o tym, żeby i tutaj utworzyć jakiś klasztor żeński, którego nie było na całym Śląsku, dla edukacji dziewcząt. Prosiła swego męża, jakoś to nie wychodziło, ale z biegiem czasu jest taka legenda, że tutaj pod klasztorem były bagna i Henryk Brodaty utonął w bagnach i złożył ślub, jeżeli wyjdzie, to założy klasztor. No, oczywiście legenda, ale czasami legenda jest, staje się prawdą. I Henryk Brodaty wybudował ten klasztor za namową swojej żony i sprowadzono siostry benedyktynki z Kitzingen, z klasztoru, w którym wychowywała się święta Jadwiga. Ponieważ w pobliżu w ogóle nie było benedyktynów, a w najbliższym opactwie cystersów w Lubiążu, po prostu cystersi zaopiekowali się siostrami i tak siostry przeszły na regułę cysterską. Te reguły są trochę nie za bardzo odległe od siebie. I także pierwsze siostry zamieszkały w tym klasztorze. Oczywiście klasztor był bardzo malutki. Przy bazylice bazylika też była mniejsza. Z biegiem czasu dopiero w XVII wieku został rozbudowany. No ale siostry mieszkały tutaj do 1810 roku, czyli do sekularyzacji. Wtedy to musiały kasaty, opuścić.
Kasaty były klasztorne,
tak? Tak, kasaty klasztorne.
Tak,
kasowało wszystko po kolei. I wtedy siostry musiały opuścić klasztor. Większość przeszła do stanu świeckiego, no bo po prostu nie miały się gdzie podziać. No i w tym klasztorze było różnie. Było więzienie, był szpital, była fabryka sukna i przędzalnia wełny. Była totalna ruina. W części klasztoru mieszkali ludzie świeccy, którzy sobie na klatce schodowej urządzili śmietnisko, no bo im było za daleko iść dalej. No i tak, i ten stan zastały siostry. Siostry przyszły nasze w 1848 do Nysy na prośbę kardynała Dippenbrock, a w 1861 na prośbę proboszcza Trzebnickiego, Tiffe, przyszły do Trzebnicy, aby pielęgnować chorych w mieście i zaopiekować się dziećmi. Siostry na początku zamieszkały na plebanii, ale oczy swoje zwróciły na klasztor, który był wprawdzie ruiną, ale był. A Nysa już była za mała dla sióstr, bo zgromadzenie rosło jak grzyby po deszczach. I wtedy najpierw wynajęły od rządu pruskiego dwa pokoje i w tych pokojach zamieszkały. To był, w każdym razie później jakoś tak pragnęły całą duszą, żeby ten klasztor jakoś nabyć. I wtedy oczywiście nie miały ani funduszy, ani niczego, ale była wiara i zaufanie świętemu Józefowi. Wtedy na tym śmietnisku znalazły taką figurkę, która była podobna do świętego Józefa. Ubrały ją tak, jak się przystoi na świętego Józefa i po prostu przestawiały pokój po pokoju. Jak się udało nabyć następny pokój, święty Józef szedł dalej.
Niesamowite, to piękna historia.
No i tak, a w międzyczasie w 1870 roku przyszli rycerze maltańscy.
Joannici,
tak. I oni w drugiej części klasztoru utworzyli szpital. Od razu poprosili matkę generalną, matkę Helenę Tichy, o siostry do pomocy w szpitalu. Więc siostry przyszły niezwłocznie i po kilku latach, jak zauważyli, że siostry sobie totalnie radzą w szpitalu, zostawili szpital. Oczywiście nam zostawili szpital z chorymi i z tą własnością. No i tak. A w międzyczasie siostry kupowały dalej pokój po pokoju. I także obecnie jesteśmy właścicielkami. To jest, ja mówię zawsze, zabytki jest dobrze zwiedzać, ale mieszkać, a utrzymać, to zachowaj, tak, Panie Boże.
Tak, jest trudno po prostu ogrzeć te mury, ogrzeć te pomieszczenia. To jest, no, chyba
to jest ogromne wydatki są. No i przede wszystkim jako zabytek zerowy, jako pomnik kultury, nad wszystkim ma rękę konserwator. My nie możemy nic zmienić, nic przesunąć, nic nie tego, bo zaraz to konserwator zauważy.
A czy są jakieś dotacje na klasztor ze względu na to, że jest to zabytek to klasy znaczy, zerowej?
To znaczy dotacje, jako dotacje nie. Miałyśmy dotacje z Unii na parter, dlatego że, ale to jest takie dotacje na 5 lat i trzeba się wykazać, iluś tam ludzi przejdzie i tak dalej, i tak dalej. No na razie z powodu pandemii jesteśmy wszystko daleko zatrzymamy. Do tyłu. Jesteśmy daleko do tyłu, nie wiadomo jak to się skończy. Mamy dotację z Ministerstwa Kultury na dach, ale wiadomo, każda dotacja żąda wkładu własnego. A ten wkład własny u nas to jest bardzo, bardzo ciężko do zdobycia, dlatego że jesteśmy coraz starsze, a większość sióstr pracowała w klasztorze, nie była ubezpieczona. Jest tylko tak zwane ubezpieczenie kościelne, no i to jest 1000 zł miesięcznie. I z tego trzeba żyć, utrzymać ten dom. I no to
tak. Wiadomo. Jest na pewno trudne.
I jeszcze się ale prowadzą też działalność charytatywną dla kobiet.
To znaczy tak, dlatego że tu był, właśnie szpital był, tam jak Joannici zrobili, więc siostry tam dalej pracowały, ale mam rok. W każdym razie szpital jest zbudowany na bagnach, jak już wspomniałam, Hendrak utonął. I szpital jest zbudowany na palach dębowych. I obok klasztoru były stawy. Państwo wysuszyło stawy, zrobiło pracę zabaw dla dzieci, ale to, na tym ucierpiał klasztor, bo jak nie było dopływu wody, pale dębowe zaczęły wysychać i klasztor chylił się ku upadkowi. Także z jednej strony po prostu tam, gdzie był właśnie szpital, od góry już było 1,5 metra odchylenie i trzeba było na cito ewakuować chorych, żeby nie było nieszczęścia. W międzyczasie szpital najpierw się poprzenosił w inne pomieszczenia, a teraz już później sobie wybudował swoje pomieszczenia, a nam się udało przy pomocy Fundacji Polsko-Niemieckiej zdobyć środki, także w tym całym skrzydle jest 60 pali cementowych o przekroju 1,20 m. I tak
podtrzymują,
to
ten,
podtrzymują
budynek.
Ten budynek, ale tą jedną część, a reszta widać, że się obsuwa.
No, to trudna będzie historia. Ale jedna myśl jest z tego, co mówiła siostra. Czy ta figurka świętego Józefa. Czy stoi. Ona dalej jest?
Stoi, tu w muzeum stoi.
Ja myślę, że święty Józef też dalej będzie pomagał siostrom.
To jest, on nie ma innego wyjścia.
Dziękuję siostrze, że tak pięknie nam siostra odpowiedziała na to pierwsze pytanie, powiedziała nam o całej tej historii. A teraz zadam może inne pytanie. Dlaczego właśnie siostry nazywają się siostrami Boromeuszki?
To trzeba sięgnąć do korzeni. Jako zgromadzenie jesteśmy założone w Lotaryngii po wojnie 30-letniej. Wiadomo, wtedy była bieda, choroby i tak dalej. I wtedy Pan Bóg, jakby to powiedzieć, wzbudził chęć pomagania chorym i biednym w młodym adwokacie Józefie Sauvenel, który w domu swego ojca urządził magazyn żywnościowy i fabrykę, i magazyn lekarstwa i magazyn żywnościowy. Jeżeli trzeba było, to i sam udzielał porad prawniczych jako adwokat. W tym dziele pomagało mu kilka kobiet wolontaryjnie. Józef chciał, aby to jakoś umocnić tą pracę, bo widział, że jest potrzeba tej pracy miłosierdzia dla biednych. Jednak pojechał do Tul, tam się zaraził.
Dżuma.
Tak, dżuma. Wrócił do domu i mając 31 lat zmarł. Ale w testamencie napisał, że wszystko, cokolwiek przypadłoby mu w udziale, a był jedynym dzieckiem, przekazuje na dzieła miłosierdzia.
Był szlachcicem i bogatym.
Tak. A Pana Boga prosił, Panie, jeżeli muszę odejść, to niech to dzieło, to Ty i tak to dzieło poprowadzisz dalej.
Tak, właśnie takie słowa nawet napisałam. Panie, gdzie Ty chcesz, aby dotarła pomoc, tam ona dotrze i beze mnie.
Tak, dosłownie. No i wtedy te panie zobowiązały się, że będą pracowały dalej. I ojciec utworzył taką fundację, można by powiedzieć, Stowarzyszenie Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. I one pracowały dalej. Podarował też im dom na ten cel. I
w 1662
roku to stowarzyszenie zostało zatwierdzone z tym domem. Jednak potrzeby były coraz większe i ojciec Józefa Emanuel podarował tej fundacji drugi dom i to był dom świętego Karola, dlatego że w tym czasie w Lotaryngii był taki zwyczaj, że przed każdym domem była figura jakiegoś świętego i on miał się opiekować tym domem. A przed tym domem stała figura świętego Karola. I ludność, ludność, która przychodziła do sióstr po pomoc, im było za długo, do służebnej świętej rodziny, to było za długie, idziemy do sióstr świętego Karola albo do sióstr Boromeuszy. A nazwa ta mogła przejść na nas, dlatego że wiemy, święty Karol był ogłoszony świętym w 1610 roku, a więc 42 lata przed powstaniem zgromadzenia. Ale sam jako kardynał Mediolanu w 1575 roku opiekował się zadumionymi, oddał wszystko, całe wyposażenie pałacu biskupiego, łącznie z własnym łóżkiem na potrzeby biednych i dlatego po prostu mógł służyć tym siostrom jako wzór. I dlatego ta nazwa dana nam przez ludzi przeszła na zgromadzenie. Także jesteśmy w tej chwili Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza, ale mamy świętą rodzinę na medaliku i świętego Karola. Także święta podstawowe to jest święta rodzina i święty Karol.
Bardzo pięknie.
Sam Józef Sauvenel też był takim właśnie bardzo poświęcającą się osobą właśnie w dżumie. Taka spuścizna duchowa, czy takie synostwo duchowe można zobaczyć właśnie w Karolu Boromeuszu Świętym i właśnie w Józefie Sauvenel.
Który zresztą też zmarł, ale właśnie na tą zarazę, pomagając chorym. Tak. Bardzo, siostry, dziękujemy. To właściwie to były takie nasze dwa podstawowe pytania o tą historię, o siostry Boromeuszki. A teraz może przejdziemy do samego muzeum, które właśnie siostra Olimpia Konopka jakby założyła to muzeum, prawda? I pewnie gdyby żyła, to dalej by prowadziła to. Wiemy z historii, że na początku były tylko dwie sale muzeum, a teraz się rozrosło już do pięciu.
Były trzy, a później pięć. Także to tak powoli, ale rosło. Ale to już w tej chwili jesteśmy po, można by powiedzieć, niby po naprawie, a z tego wyszedł trochę większy remont. Dlatego, że...
To tak zawsze jest, siostro. Zaczynamy wymieniać drzwi, a okazuje się, że trzeba okna wymienić, jeszcze podłogę.
Tak. No a tutaj, bo to pomieszczenie tutaj było zalane, ale to przez dachowców, bo zabezpieczyli, ale był silny wiatr i pozrywało im zabezpieczenia, także zalane było. A w tyle, jak robili tutaj przed muzeum, to był ten przedsionek, zakleili nam drzwi, nie było wstępu. I także ponad dwa tygodnie, żeśmy nie były w muzeum, jak żeśmy weszły, to myślałam, że Olimpia dostanie zawału, bo cały, to znaczy, tam jest łącznik między bazyliką i klasztorem i ten łącznik był kryty blachą. Blacha pękła i wszystko zalało, także łącznie z sufitem, wszystko było na ziemi i wszystkie eksponaty w błocie dosłownie. Ja myślałam, że tego nie przeżyje, no ale jakoś. No ale potem, niestety, parę tygodni potem nam zmarła.
I to, po prostu to no, bardzo przeżyła. Prawdopodobnie mogło to być też
tak. Tak, to mogło być kropka nad i, jakby tak to powiedzieć, dlatego, no, że miała swój wiek, no ale była do końca czynna.
Świeć Panie nad jej duszą i no, dziękujemy.
Jutro dwa lata.
Tak, właśnie rocznica jutro, akurat dzisiaj 8, jutro 9. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie.
Światło świeku i stanie hej świeć, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Jesteśmy już w samym muzeum. Jesteśmy w pierwszej sali poświęconej Karolowi Boromeuszowi Świętemu. Patrzę na dużą, przestronną salę oraz przepięknymi oknami, jeszcze ze starymi oprawą w drzewie. Jest tutaj ogromna ilość obrazów przedstawiających samego świętego. Są również książki, jest również relikwiarz z potwierdzonym szczątkami ciała świętego Karola Boromeusza z przepiękną figurą. Jest tu dużo przepięknych, ciekawych rzeczy, łącznie z kalendarium życia ze świętego Karola Boromeusza. I o na tych najciekawszych eksponatach, najciekawszym eksponacie w tej sali, czy siostra mogłaby nam coś opowiedzieć?
No to jak już Pani powiedziała, mamy różne zbiory. I może ciekawa jest płaskorzeźba świętego Karola, kto wykonał tak zwany widz wrocławski, Bruno Czeczek. On wykonał wystrój obydwu kaplic, wykonał tutaj szepkę, którą zobaczymy, ale właśnie to jest takie może dobre ujęcie świętego Karola, który zawsze był z krzyżem i czcił krzyż i tak dalej. Tu mamy może najstarszy obraz, to jest Matis, który żył w 625-713, więc prawie że blisko świętego Karola, a więc tak ludzie twierdzą, że ta postać jest podobna, najbardziej podobna do żywego Karola. Poza tym są różne obrazy. Ciekawy jest właśnie ten obraz, to co mówiłam o święty Karol chodził do zatłumionych z komunią świętą, oprócz tego, że oddał wszystko, to jednak cały zarząd miasta uciekł, ale Karol został do dyspozycji chorych.
Piękna postać. No? No szkoda, że Państwo nie mogą zobaczyć swoimi własnymi oczami. Naprawdę piękne obrazy, ale postaramy się, głównie siostra, żeby Państwo to zobaczyli oczami, wyobrazić.
Tu mamy różne obrazy. Znaczy, na pewno są wszystkie świętego Karola, ale nie wszystkie są jeszcze zidentyfikowane co do autora.
I są to portrety
tak,
świętego.
Portrety, tak.
w czerwonej piustce, w czerwonej narzucie, z charakterystycznymi rysami świętego, z krzyżem najczęściej, w pozie modlącej się, refleksyjnej.
Ale tutaj jest jeszcze taki mebel. Czy to jest
taka ława.
Czy to jest też zabytek? Czy...
No to już ma ponad 100 lat.
No to ładnie. Jest piękna, jest czarna, jest rzeźbiona. No, jest bardzo bogato tak rzeźbiona i wygląda bardzo ładnie. Przechodzimy teraz do drugiej sali. Ta druga sala jest nieco większa i rzeczywiście jest tu bardzo dużo figur, eksponatów, też obrazów. Już oddaję głos siostrze. No,
w tym pomieszczeniu mamy cztery tematy wiodące. Historia zgromadzenia, naprzeciw święta Jadwiga. Tu mamy siostry cesterki, co pozostało u nas po siostrach cesterkach, różne stare książki, dokumenty.
Tam A z którego roku są te książki?
Wszędzie jest karteczka z napisem. 1700.
Jakie to są stare dzieje? 1749.
Tak,
modlitewnik.
Może nam jeszcze podpowiedzieć, bo siostra w cesterkach w ogromnym klasztorze.
Tak.
W wspaniałym wnętrzu, wystrojach zostały tylko książki.
Dlatego, że wszystko zostało splądrowane, wywiezione, także, że tego. I tak jest cudownie, że to zostało, to jest cudownie. Poza tym została nam historia kościoła, tam u góry, 82 tomy plus 2 tomy spisu treści. To jest od początku do XVIII wieku.
W tej bibliotece, tak.
I nic nie brakuje.
I zamknięte w pamięci. Cała
tak, zostawiłeś, to znaczy porządkując strych przed remontem dachu, znalazłam to było zapchane w jakieś wnęce i kilka szaf było na tym. I aż jak się dokopało.
To może dlatego się ostało,
tak,
że było.
Dlatego się ostało, bo tak. To było niższe, a tak. Wyższe szafy były na tym.
Tak. A to?
To jest
wspaniała budowa.
Tak, makieta klasztoru, którą wykonał francuski żołnierz Moroni. Oddam się siostrom cysterkom 7 marca 1799 roku. Jaki to jest materiał, dzisiaj nikt nie może mi powiedzieć. No, różnie już próbowali, ale nikt nie wie. W każdym razie makieta jest podobna do klasztoru. Mamy dwa wirylarze, bo tu jest przejście środkowe. Tutaj jest wejście od podwórka, od dziedzińca. Tutaj mamy wejście, jak wejście przeszło od strony bazyliki. Tu nie ma bazyliki, ale na parterze jest kaplica, a my jesteśmy na piętrze.
Na tej drugiej kondygnacji.
Tak, tak.
Rzeczywiście to jest wspaniała makieta. Jest, proszę Państwa, jest pokaźnych rozmiarów.
I też jak się ostała, Pan Bóg wie, ale ja nie wiem.
A proszę się, tu są też bardzo stare obrazy. To są z 741 roku. Kto na nich jest?
To są siostry cesterki, czy siostra
siostra Anna. Sofia Anna Koryczyńska.
Tak, a tu jest Bernarda Paczyńska. To są takie trzy, które mamy już odrestaurowane. A
trzy niewiasty.
Na dole jest cały zbiór cysterek, które jeszcze czekają na restaurację.
Na odnowienie, tak?
Ciekawe jest to. To jest przewód wodny, którym szła woda z lasu
drewniany.
Bukowego, tak, tym szła woda z lasu bukowego do klasztoru od XIII wieku.
Przewód wodociągowy, tak. Drewniany.
Niesamowite.
I dopiero jak państwo wybudowało głębszą studnię, nam zabrakło wody. Trzeba się było podpiąć pod kanalizację miejską. Ale cały czas był w użyciu. No i dlatego nasi pracownicy kawałek wykopali, żeby było na pamiątkę.
Proszę Państwa, to jest pień drzewa, którym w środku tego pnia jest wydrążony otwór. Ten otwór nie jest duży. On ma przekrój, nie wiem, 10 centymetrów. Więcej nie ma, jeżeli nie mniej. To rzeczywiście takim wąskim strumieniem ta woda płynęła. Bardzo ciekawy jest ten zabytek.
Z XIII wieku.
Tutaj mamy też, może bardzo ciekawe są te płytki. To jest ogrzewanie podłogowe, XIII wiek. Wtedy klasztor nie był ogrzewany, bo nie były klasztory ogrzewane. Tak. Ale w jednym pomieszczeniu, to było nad piwnicą, to jest ten piec. Jak się paliło w piwnicy ogień, to wtedy z tych płytek zdejmowano blaszki miedziane i ciepło szło do pomieszczenia.
No proszę. Także, i to jest XIII wiek.
XIII wiek.
Tu już mamy wtedy było znane ogrzewanie podłogowe, tak, które dzisiaj jest bardzo tak faworyzowane. W wielu domach jest zakładane to ogrzewanie.
Piastów śląskich jeszcze.
Tu mamy Święta Jadwiga. To jest drzewo genealogiczne, namalowane przez naszą współsiostrę na początku XX wieku. Ciekawe są może te trzy obrazy. To jest 45 rok, 44-45. To jest w czasie nalotu. Żołnierz rosyjski miał za zadanie zburzenie klasztoru, bo czynnica już była prawie cała zrujnowana. I on przyszedł z powrotem i mówi, że on nie widział klasztoru. Widział tylko panią z szerokim płaszczem.
Piękne.
I właśnie pani Agata Sander tak to przedstawiła, że Święta Jadwiga ochroniła klasztor i nie pozwoliła, żeby został zniszczony. I tutaj drugie to samo od tej samej autorki. Widzimy, że wszystko płonie w koło. Niedaleko klasztoru był magazyn zboża. Wiadomo, jak zboże się pali, to pryska bardzo daleko. I wtedy spadł śnieg. I klasztorowi się nic nie stało.
No pięknie.
No,
a tu jest Królowa Jadwiga.
Jadwiga, dlatego jak żeśmy otwarły po renowacji tak. Muzeum 14 września, to była delegacja z Krakowa i przywieźli Królową Jadwigę jako dar, dlatego że, co się dowiedziałam właśnie, Królowa Jadwiga urodziła się dokładnie 200 lat po naszej świętej patronce i nasza święta Jadwiga była jej patronką.
Tak, miasto też relikwie świętej Jadwigi Śląskiej i była Jadwiga Śląska dla niej dużym wzorem modlitewnym i też pomocy ubogim.
Także...
Ale bardzo ładny jest ten obraz. To jest malowany nie farbami, tylko albo ołówkiem, albo to jest taka grafika właściwie, czarno-biała.
Szymańska.
Bardzo piękny jest ten obraz, ta grafika przedstawiająca właśnie królową.
No tu jest jeszcze przepiękna rzeźba Henryka II Pobożnego.
Pobożnego, tak. Już syn, już sługa Boży.
Który zginął na polu walki.
A z kim walczył Henryk Pobożny?
No to,
czy siostra mogłaby nam
Było na Jaż Turecki, pod Wiedeń, później tu pod Legnicę. I on pod Legnicą właśnie zginął.
Z rycerstwem Polski, tak. Jako jedyny z rycerzy, tak? Który jeszcze zebrał swoich rycerzy i potrafił postawić opór
Turkom.
Tu jest może warte uwagi, to jest relikwia po świętej Jadwidze. W 1810 roku, jak siostry musiały opuścić klasztor, ówczesna opatka podzieliła płaszcz świętej Jadwigi i dała każdej siostrze kawałek.
Pięknie.
I sama opatka podarowała to swemu krewnemu, księdzu kanonikowi von Schalcha, a ten w 1884 roku, mówił, ja już jestem starszy, nie wiadomo co z tym będzie, to jest kawałek klasztoru i przyniósł to do nas. Tam jest jego własnoręczna karta do tego.
Tak. No cóż, przechodzimy do następnej sali. Ta sala już jest nieco mniejsza, natomiast błyszczy. Błyszczy światłem, błyszczy złotem, błyszczy ornatami, tak, haftowanymi pięknie.
No tu mamy przede wszystkim te ornaty, kapy i antypedium, to robiły dziewczęta w naszej szkole Immaculata, razem z siostrami, w ramach nauki wyszywania.
Bardzo piękne. A tu jest szopka?
A to jest szopka właśnie Brununa Czeciela. Tam powiedziałam, że jest to po piersie. A tu jest szopka. Szopka zrobiona, która się mieści do okna, do bazyliki, jak się patrzy. Także to było robione dla nas. I ta szopka jest taka nietypowa, bo widzimy tu i świętego Karola Borromeusza, tym czerwonym.
Tak,
widzimy
świętego Franciszka
dla
z saretką.
Jako Tak, jako zgromadzenie jesteśmy w trzecim zakonie świętego Franciszka.
Ja też jestem osobiście w zakonie trzeciego Franciszka, świecki zakon.
No i tam jest rzeźnie winiątek, co normalnie nie jest w czubce. I z tyłu jest ucieczka do Egiptu. No a jako tło posłużyły mu kamienice wrocławskie.
Tak, jest to bardzo, bardzo wspaniała szopka. No i zawiera w sobie tak wiele treści, prawda? A wykonał ją również wrocławski rzeźbiarz, tak?
Tak, był na czerwcu.
W 1933 roku. No a tutaj mamy monstrancje, piękne monstrancje.
Tego się nazbierało trochę, znaczy było dużo więcej, ale w 1954 roku wiemy, że była kasata klasztorów w Polsce i nam wiernym nie zabrano 27 domów. Siostry miały 2 godziny na spakowanie, no więc to, co najcenniejsze, najdroższe, popakowały, no i...
To były straszne czasy.
Tak, i... A proszę nam jeszcze przypomnieć, w którym roku?
W 54.
1954 tak. roku. No.
Także tego. Wtedy ówczesnej naszej matce generalnej udało się gdzieś załatwić urządu, że siostry nie poszły do obozów pracy, jak inne zgromadzenia, tylko urządzono u nas obóz pracy. No bo przyszło ponad 200 sióstr, no i to po prostu musiały od rana do wieczora szyć dla państwa, no ale były w domu. No to był wielki plus, nie?
A inne siostry były wysyłane do Niemiec, do obozu?
Nie. W Polsce były zakładane obozy Polsce, tak.
Tak, i siostry pracowały dla kogo?
Dla państwa.
I teraz przechodzimy już do następnej sali, równie wielkiej.
No to jest tak zwane pomieszczenie edukacyjne.
Tak.
Już tam mówiłam o szkole Immaculata, więc tam nie tylko dziewczyny się uczyły haftu, była też szkoła pielęgniarska, tam widzimy siostry, ale były i dziewczęta w szkole. I tu mamy wszystkie pomoce naukowe, no wtedy wiadomo, laptopa nie było, no więc jakoś dziewczyny musiały się nauczyć, jak coś wygląda, jak do tego podejść. Tu mamy naszego najstarszego pacjenta.
Tak, to jest łóżko przykryte białą pościelą.
Z metalowymi ramami, a w środku jest drewniany fantom.
Tak. On już był tam, jak weźmiemy na to pierwszą planszę, no to tam był w oknie, właśnie w tym łóżku był ten pacjent. Przypiluje go współczesna pielęgniarka.
Tak, ale na jakim wózku?
Wózek jest jeszcze z tamtego czasu.
Drewniane, zawijane poręcze i wiklinowe, wyściełane siedzenie i oparcie, a wszystko to umocowane jest na metalowej konstrukcji, którą można, z kółeczek, które można pchać.
Ale kółka są tylko z przodu.
I z tyłu.
A z tyłu też są, tak, też są, tylko mniejsze. Tak.
Uczymy się
szyć.
Szycia, uczymy się gotowania, tam mamy wszystkie... Produkcja kawy, kakała, herbaty. Tu jest szycie. Mamy to, co jest ciekawe. Jedna pani to przywiozła. Mówi, że jej mama była uczennicą w naszej szkole. To mamy świadectwo z 20 roku. Tu jest ta, właśnie ta jej mama jeszcze z rodzicami. Mówi, ja już jestem też podeszła w wieku. Moje dzieci na pewno to wyrzucą. A może by było szkoda. I przywiozła to tutaj. To jest fartucia, który mama używała w szkole. Pióro i monogram. Wszystko tak to przyniosło. No i zrobiłyśmy osobny stolik, no bo to jest taka pamiątka żywa.
Uczennicy, która tutaj tak. się uczyła.
Tak.
A dużo było uczennic w szkole?
A to nie, no chyba takie normalne klasy koło 30, ale dokładnie nie wiem po prostu.
A te no to uczennice to były z okolicznych tutaj wiosek?
Okolicznych wiosek, tak.
Czyli to była taka bardzo dobra działalność.
Miasta przygotowujące do pomocy.
Czy uczyły się szycia, musiały się nauczyć, jak jest zbudowana maszyna, no bo...
Tak. Maszyny rzeczywiście, szkoda, że państwo tego nie widzą. Maszyny są z ubiegłego wieku.
Ale jeszcze starsze niż te, które znamy z
Rosji. Tak. Żelazka na duszę.
Żelazka z duszą.
Tak. Rzeczywiście.
No to jest takie krawieckie, to jest ciężkie bardzo.
No i mamy przede wszystkim wykroje i fasony sukienek i możliwość wykroju, tworzenia.
Bardzo ładne są te suknie
no, tak,
i te fartuszki.
No.
Przypomina mi to, że święta Jadwiga, jak miała 5 lat, została oddana do sióstr benedyktynek i tam też się uczyła z całej plejady najprzeróżniejszych i różnych naukowych rzeczy, ale też uczyła się praktycznych rzeczy, prawda? Też się uczyła szycia, uprawiania ziół, robienia maści z tych ziół, robienie plastrów. To wszystko było bardzo przydatne. Uczyła się też pewnych form zachowania, no a naturalnie też znała języki, bo się modliła w języku greckim, nie greckim, tylko w języku łacińskim.
Łacina.
I tak, łacina, tak, znała łacinę i modliła się w tym języku.
Tu mamy różne maszyny i szewskie i tego, dlatego że tutaj była też już zakład dla dzieci niepełnosprawnych. Po pierwszej wojnie światowej wiadomo było dużo dzieci niepełnosprawnych. Wtedy jeszcze nie było takiego ubezpieczenia jak dzisiaj. Po prostu jak podrastali, musieli zarobić na własne życie. No więc co potrafili, tego się uczyli z jakiegoś rzemiosła, żeby móc po prostu tym zarobić na chleb, nie?
I to też wrażliwość sióstr sprawiła, że takie miejsce powstało dla tych dzieci i młodych osób.
I przechodzimy już do ostatniej sali, muzeum. Jest tutaj trochę chłodniej, jest zupełnie inny wystrój, ale za to ja widzę piękną porcelanę. Ale już oddaję głos siostrze.
To jest ciąg dalszy pomieszczenia edukacyjnego, bo jak już powiedziałam, dziewczęta uczyły się gotowania, ale musiały się też nauczyć, jak to podać. I dlatego jest na środku stół nastawiony na 12 osób, według jadłospisu podanego tutaj, a jadłospis używany w książek wyprodukowanych w naszym zgromadzeniu i z tego dziewczęta się uczyły gotować i to było kilka wydań tych książek. Także to mamy na kryzys. Poza tym mamy porcelanę.
Bardzo piękną.
Opisane jest bawarska, misieńska, wałbrzyska. Tam jeszcze mamy inne.
To jest Wałbrzyska, bardzo bogato zdobiona Wałbrzyska.
Jest też przepiękne muzeum w Wałbrzychu, porcelany i całej historii porcelany.
Skończymy zwiedzanie muzeum. Siostra nam pokazała wszystko to, co jest najpiękniejsze i najcenniejsze.
Ale zapraszamy do tego miejsca. Jest bardzo różnorodne, bogate, piękne, historycznie. I kulinarnie.
A przede wszystkim siostra, która opiekuje się tym muzeum, jest przesympatyczna, ma wiele wiedzy i naprawdę z taką radością oprowadzi Państwa, tak samo jak i nas, po całym tym zespole muzealnym. Siostro, z całego serca, bardzo serdecznie dziękujemy. W naszym imieniu, to znaczy moim Dorotki, ale też w imieniu całego radia. Na pewno słuchacze, którzy będą odsłuchiwali tę audycję, będą zachwyceni. Bardzo jeszcze raz dziękuję i życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego i obiecujemy modlitwę w radiu za siostrę, za ten cały klasztor, żeby siostry to tutaj mogły lżej żyć, tak?
Zapłać za modlitwę i za to, że mogłam się przyczynić do jakiejś audycji.
Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.